Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja Zawsze Dziewica. Pozdrawiamy Państwa serdecznie. Rozmowy niedokończone. Dzisiaj bardzo ciekawe, bo chyba wielu z nas będzie miało doświadczenie tego, o czym będziemy chcieli porozmawiać z naszym gościem. Pan profesor Grzegorz Łęcicki, kierownik Katedry Teologii Środków Społecznego Przekazu i Edukacji Medialnej oraz dyrektor Instytutu Edukacji Medialnej i Dziennikarstwa na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, badacz mediów audiowizualnych, głównie filmów fabularnych oraz seriali telewizyjnych, jest razem z nami w swoim mieszkaniu w Warszawie. Szczęść Boże, panie profesorze.
Szczęść Boże, witam ojca, witam wszystkich telewizorów, telewizji Trwam, słuchaczy Radia Maryja. Szczęść Boże jeszcze raz.
Właśnie zapowiadając, mówię, badacz mediów audiowizualnych, głównie filmów fabularnych oraz seriali. Dzisiaj, proszę Państwa, chcemy bowiem porozmawiać o manipulacjach audiowizualnych wczoraj i dzisiaj. Pan profesor napisał książkę Widmo Prawdy, Projekcja Fałszu. To jest książka jeszcze bardzo gorąca, bo dopiero co wydana, ale traktująca o indoktrynacji, o manipulacjach, o propagandzie w serialach i filmach, głównie dotyczących okresu wojennego i okresu stalinizmu, chociaż obejmująca przedział lat 44-2019. Więc panie profesorze, może najpierw pytanie, skąd u pana takie zainteresowania, żeby te seriale, filmy namiętnie oglądać i badać?
Bardzo to ojciec trafnie ujął, mówiąc, że namiętnie. Trochę to z jednej strony oczywiście taka fascynacja dzieciństwa i lat młodzieńczych, dlatego że ja jeszcze pochodzę z tej epoki dinozaurów, kiedy w Polsce Gomułkowskiej wszystko było takie strasznie szaro-bure. I nawet telewizja, ta biało-czarna, też była taka szaro-bura, oglądana na tych małych telewizorach 14-calowych na naszej domowej Wiśle. I jedyny taki świat kolorowy, który mnie jako dziecko oczarował, to było kino. Ja jestem Żoliborzakiem i w takiej małoludkiej uliczce Suzina było takie kino Tęcza. I w tym kinie Tęcza tata mnie po mszy w niedzielę prowadził na tak zwane poranki dla dzieci. I tam były na początku różne bajki, później filmy w miarę podrastania oglądałem inne. No i ten świat filmu był mi zawsze bardzo bliski. Także takie, że tak powiem, moja mapa Warszawy w dużej mierze to także mapa dawnych kin, już nieistniejących, kina Wals, kina Śląsk, kina Skarpa, kina Moskwa. Do niedawna jeszcze funkcjonowało kino Atlantik, teraz podobno ma już też nie funkcjonować. No ale przede wszystkim najwięcej tych filmów oglądałem, jak to na Żoliborzu, w naszym ogromnym kinie pierwszej klasy, czyli w do dzisiaj istniejącym kinie Wisła na placu Wilsona, który wtedy miał zmienioną nazwę, nazywał się Plac Komuny Paryskiej, ale prawdziwi Żoliborzacy, do których i my się chcieliśmy zaliczać, mówili zawsze Plac Wilsona, to jest Plac Wilsona. Więc to jest jakby pierwsza rzecz. A drugie to doświadczenie, myślę, dla mojego pokolenia i dla pokolenia też młodszego, to, że te filmy wojenne, te seriale pochodzące z PRL-u, do dzisiaj określa się mianem seriali kultowych. I nie bardzo sobie wyobrażam osobę, która by nie wiedziała, kto to jest Janek Kos z Czterech Pancernych, czy Marusia, czy Gustlik, czy Hans Kloss z serialu Stawka Większa niż Życie. Więc ta rzeczywistość medialna jest stale obecna w naszej kulturze popularnej, więc myślę, że i przedmiot badań i zainteresowań akurat się zbiegł w głowie i opisywanie tego fenomenu było nie tylko taką radością badacza i naukowca, ale także pasjonata kina.
A kiedy pan siada, panie profesorze, no, przed ekran, czy kinowy, czy telewizyjny i zapuszcza ten film, albo on się rozpoczyna, to na czym polega taki warsztat badacza, krytyczny warsztat badacza w zakresie tego, zawartości tego filmu, tego serialu, który oglądamy, no i chcemy ocenić z punktu widzenia ewentualnych manipulacji, przekłamań, propagandy, która tam jest bardziej lub mniej zakamuflowana, indoktrynacji, próby tworzenia jakichś mitów, czy ich podtrzymywania. Gdyby pan profesor zechciał odsłonić odrobinę tego warsztatu.
I nie chciałbym państwa zanudzić taką metodologią, którą my stosujemy w mojej katedrze, czy w katedrze przeze mnie kierowanej, ponieważ wydajemy serię książek dotyczących filmu. Ale nie badamy tych filmów jako filmoznawcy. Nie bardzo nas interesuje jakby ten wymiar artystyczny filmu, tylko to, na co ojciec zwrócił uwagę, czyli fundament ideowy danego przekazu, bo każdy taki przekaz medialny ma jakiś światopogląd, jakąś ideę w sobie, coś chce przekazać. I pierwszym takim dosyć trudnym, powiedziałbym, elementem takiego poznawania to jest oglądanie wielokrotne. Dlatego, że obejrzenie tylko za pierwszym razem, no człowiek ma określoną zdolność percepcji obrazu, zwraca uwagę na coś innego. Kiedy się obejrzy drugi raz, trzeci, co wcale nie jest taką prostą pracą, to już się czasem robi takie siermiężne, żeby jakiś film 90-minutowy czy serial obejrzeć któryś tam raz, dopiero zaczyna dostrzegać wiele szczegółów, które są dosyć istotne. Dlaczego są istotne? No dlatego, że reżyser je umieścił. Za film odpowiada reżyser. Oczywiście jest to dzieło zbiorowe, scenarzysty, scenografów, gry aktorskiej, miliona różnych czynników, ale autorem filmu jest reżyser. Jeżeli on chce, żeby coś było w tym filmie, to on na to zwróci uwagę. To może być kadr, to może być ujęcie, to może być krótka sekwencja, ale ona coś pokazuje, coś przekazuje, właśnie to coś, co w głowie ma reżyser. Jeżeli państwo pozwolą, to odwołam się do takiej sceny, którą pewnie wszyscy z mojego pokolenia i młodszego znają, a mianowicie w filmie Popiół i Diament Maciek Chełmicki razem ze swoją dziewczyną idzie wieczorem na miasto, wchodzą do ruin kościoła i plan jest tak pokazany, że stoją dwie postacie, czyli właśnie Maciek i dziewczyna grana przez Ewę Krzyżewską, a w środku nich jakby wisi zdemontowany krucyfiks do góry nogami. I ludzie to odbierali, Boże, no przecież to jest jakieś no naprawdę takie wręcz obrazoburcze. I dopiero reżyser Andrzej Wajda w swoim pamiętniku wyjaśniał, o co mu chodzi. On chciał pokazać, że wojna przewraca wszystkie wartości do góry nogami. I dopiero między innymi właśnie to jest ten warsztat tego filmoznawcy, który bada filmy jako przekazy medialne. To jest obejrzenie wielokrotne, żeby zauważyć tę scenę, ten kadr, tę sekwencję filmową, a z drugiej strony poszukiwanie sensu w tekstach autorów tego filmu. Bo czasem o filmie, o tym, o czym ten film jest, to opowie reżyser. On wytłumaczy jakąś scenę. Czasem opowie scenarzysta, czasem operator, czasem autor, aktor, który będzie występował i będzie autorem jakiejś charakterystycznej kreacji. I dopiero ten cały konglomerat tych czynników pozwala na lepsze zrozumienie danego obrazu. Jeżeli mówimy o filmach historycznych, to oczywiście znajomość historii i porównanie do prawdy historycznej. My oczywiście wiemy, że film jest przede wszystkim przekazem rozrywkowym, ale ten przekaz rozrywkowy jest też dziełem artystycznym i wobec tego on ma swoje prawa, to jest taki ożywiony obraz, my to wiemy. Trochę jest to właśnie, tak jak ojciec powiedział, jest to nośnik pewnej ideologii, pewnego mitu. No właśnie jakiejś treści chcemy tutaj, jaką treść chcemy uchwycić. Czasem jest to bardzo drobny szczegół, bardzo drobny element dekoracji lub rekwizyt. Na pewno Państwo pamiętacie ten znakomity serial Stanisława Berei Zmiennicy. To jest serial pokazujący absurdy PRL-u i on jest cały śmieszny. Ale w tym śmiesznym serialu nagle pojawia się obrączka księcia Radziwiłła, którą on tak chyłkiem prezentuje ludziom, którzy mu pomogli, czyli tym tytułowym zmiennikom, czyli kierowcom taksówki, tej sympatycznej Kasi i jej narzeczonemu. I na tej obrączce, on tak patrzy, o, obrączka, ale na tej obrączce jest napis Polska swemu obrońcy. To jest obrączka, nagroda za udział w powstaniu kościuszkowskim. I teraz proszę zobaczyć, z jednej strony mamy komediowy serial o absurdach PRL-u, a z drugiej strony mamy bardzo ważny przekaz patriotyczny, wzruszający, bardzo piękny. No taka jest nasza historia. Jeżeli ktoś tego nie zauważy, no to powie, no to komedia jak komedia. No i to będzie prawda, ale nie, bo ta komedia też ma jakiś głębszy sens. To samo w innym serialu Stanisława Barei, już znamy tę wersję nieocenzurowaną, tam się pojawiają wątki dotyczące zbrodni katyńskiej. One zostały wycięte w pierwszej wersji i przy pierwszej edycji na płytach DVD. Obecnie są doklejone i można obejrzeć. No i też w filmie, który no, uważany jest za kultowy, jest wielokrotnie powtarzany i milion śmiesznych powiedzonek i sytuacji, a nagle pojawia się bardzo poważny temat zbrodni katyńskiej. Także i to celowo reżyser zrobił, więc powiedziałbym, że taka spostrzegawczość przy analizie filmu no jest taką pracą drobiazgową, analityczną.
Jednym z tych może o dwóch elementach. Jedno to jest wielokrotność oglądania, no po to, żeby właśnie te niejednokrotnie wpisane między wierszami, między poszczególnymi obrazami rzeczy wychwycić, ale druga to jest znajomość historii. Ja kiedy zapoznawałem się, panie profesorze, z tą świeżutką książką Widmo Prawdy, projekcja fałszu, która właśnie traktuje o temacie naszych dzisiejszych rozmów między innymi, to zauważyłem, że no, daje pan takiego gotowca też w tej książce nam jako czytelnikom, to znaczy daje nam wiedzę historyczną, bowiem do wydarzeń, które później pan analizuje w poszczególnych filmach, najpierw dana jest baza historyczna, czyli niezakłamany przekaz historii, tego co było, a później analiza tego, jak to zostało przedstawione w filmie albo jak nie zostało przedstawione w filmie, bowiem jednym z elementów manipulacji jest również przemilczenie.
Zdecydowanie. To znaczy, jeżeli ojciec pozwoli i państwa to nie zanudzi, to opowiem o genezie tej książki, bo poza moimi badawczymi zainteresowaniami ta książka ma swoją historię. Rzymianie mówili habent sua fata libelli, czyli książki mają swoją historię. I ta książka, która została opublikowana w wydawnictwie naukowym naszego uniwersytetu, też ma swoją historię. Ta historia rozpoczęła się dokładnie, łatwo zapamiętać datę, 6 sierpnia, czyli Święto Przemienienia Pańskiego, w roku 2007, kiedy po raz ostatni odwiedziłem w szpitalu swojego wielkiego przyjaciela, starszego brata, czyli księdza Zdzisława Peszkowskiego. Ksiądz wiedział, że jest bardzo chory i nie bardzo już miał nadzieję na wyjście z tej choroby. I właściwie tak mi powiedział, że to jest taki jego duchowy testament wobec mnie. I prosił o to, żebym napisał książkę skierowaną do młodego pokolenia czytelników, czyli tak jakby dla pokolenia moich studentów, o aktualnie trwających skutkach II wojny światowej. że to nie jest historia, tylko to jest rzeczywistość, która ukształtowała także ten nasz początek XXI wieku. I księdzu to obiecałem i tę obietnicę tak w sobie nosiłem, także jak Państwo widzą, ta książka tworzyła się 13 lat. I pisałem tę książkę tak stopniowo, ale tak sobie zacząłem myśleć, że książek o historii Polski i bardzo dobrych syntez zarówno II wojny światowej, lat okupacji, stalinizmu, Polski Ludowej jest bardzo, bardzo dużo i tutaj nie będę konkurował z zawodowymi historykami, ale tak mi się wydaje, jest to takie opatrznościowe połączenie moich zainteresowań, a jednocześnie tego, co wszyscy znają, czyli filmów i seriali, właśnie z konfrontacją prawdy historycznej. I dlatego ta książka jest zarówno z jednej strony takim brykiem podstawowej historii od roku 39 do 56, jak i takim probierzem, który pokazuje, tak jak ojciec słusznie zauważył, zarówno to, co zostało pokazane, wykrzywione czasem właśnie propagandowo w filmach czy serialach, jak i tego, czego nie pokazuje. I na to też chciałbym Państwa uwagę zwrócić. Badacze filmoznawcy, przede wszystkim pan profesor Marek Hendrykowski, w swoich publikacjach pisze o tym, że tak naprawdę badanie filmu to polega tyle też na tym, żeby widzieć to, co nie zostało pokazane na ekranie. Że w naszej głowie jednak powstaje obraz, tak jak przy tych przywoływanych na przykład Czterech Pancernych, czy przy Kapitanie Klosie, oglądamy jakąś historię, ale gdzieś z tyłu głowy wiemy, czego nie pokazano. Kiedy zapowiadałem wśród przyjaciół i znajomych ten nasz dzisiejszy program, to ktoś mi napisał, słuchaj tam, o czym tam będziesz gadał, wszyscy wiedzą, że Czterej Pancerni to jest po prostu bajka i manipulacja i tyle. Ja mówię, no dobrze, dobrze, no to powiedz, gdzie ta manipulacja jest. I ten ktoś wymienił tylko 2 czy 3 elementy. Ja mówię, no ale tam jest więcej, 10, 20, no żartujesz. Mówię, no nie, no weź powiedz. Ja mówię, no to proszę bardzo, no mogę powiedzieć, ale no może lepiej sięgnąć do tej książki, bo tam już jest wszystko powiedziane. Na przykład w Czterech Pancernych i w Kapitanie Klosie nie ma śladu o Holokauście. Nie ma takiej rzeczywistości. Już nie mówię oczywiście o wywózkach hakowców na Sybir czy tych katowniach UB, ale nawet takiego zjawiska nie ma. Nie ma, nie ma w tych, czyli to, co właśnie mówiliśmy, że ważne jest to, co jest pokazane, ale ważne jest przy analizie filmów i seriali także to, czego nie pokazali autorzy z różnych względów propagandowych, politycznych, cenzuralnych, ale o tym również trzeba wiedzieć, więc dlatego to zestawienie w tej mojej książce w tak to wygląda, jakby równolegle narracja i przypomnienie historii tych bolesnych lat wojny, okupacji, stalinizmu, a następnie analiza dotyczących ich obrazów fabularnych i serialowych.
A panie profesorze, serial, a film fabularny, no wspomniany Hans Kloss, Stawka większa niż życie, to najpierw była wersja teatralna, chyba telewizyjna, jeśli tak, dobrze pamiętam.
Tak, tak, oczywiście.
A później dopiero serial telewizyjny. Czy jest jakaś różnica zauważalna w tym przekazie takim manipulacyjnym, indoktrynacyjnym w zakresie serialu i filmu fabularnego? Kiedy tak patrzę na współczesne seriale, to jednak my z tymi bohaterami zostajemy na dłużej. Oni jakby goszczą w naszych domach systematycznie, ponieważ seriale są prezentowane w określone dni tygodnia, nieraz we wszystkie dni tygodnia o stałej porze, przez dłuższy okres czasu, aniżeli jednostkowy film fabularny. Czy to też ma jakiś wpływ na odbiór treści, którą serial czy film fabularny niosą?
Zdecydowanie tak, dlatego że film fabularny, powiedzmy o takiej klasycznej długości, czyli ponad 90 minut, z racji właśnie na te minuty jest dosyć ograniczony. To znaczy mamy bohatera, antybohatera, jakąś akcję, no i to się wszystko musi rozegrać w 1,5 godziny. Natomiast przy serialu już mamy te postaci bardziej rozbudowane i sama narracja jest dłuższa. Już nie pamiętam, ile odcinków ma stawka większa niż życie, ale powiedzmy, że ze 14, Czterej Pancerni też około pewnie 20, Polskie Drogi też około 10, więc te seriale są dłuższe i tak jak ojciec słusznie powiedział, wtedy te postacie z serialu, ci bohaterowie ekranowi na dłużej goszczą w naszych domach. I wobec tego, jeżeli mamy do dyspozycji tylko 90 minut, a nagle mamy 10 odcinków po 60 minut, czyli mamy 600 minut, to w tych 600 minutach możemy zawrzeć o wiele więcej treści. Czyli analogicznie możemy zawrzeć też więcej treści propagandowej, manipulacyjnej, indoktrynacyjnej bądź odkłamującej historię, więc serial pod tym względem jest zdecydowanie wygodniejszy. Proszę zobaczyć, że tak naprawdę biografie filmowe, które my oglądamy, które mają po 90 minut, już nie tylko te filmy wojenne, to pokazują tylko jakiś fragment życiorysu. No nie da się całego życiorysu człowieka opowiedzieć w 90 minut. Wobec tego kino wypracowało taki model filmu biograficznego, który pokazuje tylko jakiś charakterystyczny fragment życia i działalności danego bohatera. Tak jak w przypadku Prymasa Wyszyńskiego mamy film Prymas 3 lata z tysiąca, mamy tylko okres uwięzienia. Natomiast gdybyśmy nakręcili serial, tak jak to telewizja zrobiła już kilka seriali o marszałku Piłsudskim, no to wtedy możemy opowiadać całe życie od dzieciństwa do śmierci danego bohatera, tak jak mamy serial Andrzeja Trzosa-Rastawieckiego Marszałek Piłsudski, czy tak jak niedawno serial, który się ukazał, czyli Młody Piłsudski. Więc tutaj mamy zdecydowanie większe możliwości. Serial daje po prostu czas.
Zastanawiam się też, panie profesorze, czy możemy w kinematografii polskiej wyróżnić jakieś charakterystyczne podokresy z wyraźnymi akcentami, bo kiedy czytam podtytuł pana książki Widmo prawdy, projekcja fałszu, tam ten czasokres, perspektywa czasowa została określona na lata 1944-2019, więc to jest no, niezwykle pojemny okres kinematografii, no bo jeszcze zahaczający o II wojnę światową, później okres stalinizmu, PRL-u z jego różnymi fazami, III Rzeczpospolitej, a rok 2015-2019 to z kolei rządy Zjednoczonej Prawicy, które jakby również no, troszeczkę inaczej widziały III Rzeczpospolitą, kiedyś chciały budować IV RP, więc no, to zróżnicowanie jest. A czy występuje ono w sposób zauważalny w kinematografii?
Zdecydowanie tak. No, historia polskiej kinematografii w okresie PRL-u oczywiście była naznaczona przemianami politycznymi i aktualną sytuacją, czyli w latach stalinowskich do 56 roku mamy do czynienia z socrealizmem, chociaż autorzy wybitnych obrazów, które wtedy powstały, chociażby tak jak pokolenie Wajdy, odchodzili od tego realnego socjalizmu. To już to nie był taki stuprocentowy ten socrealizm, ale jednak te obrazy musiały zachowywać pewną konwencję polityczną. Późniejszy poststalinowski okres, najdoskonalszy w dziejach polskiej kinematografii, jest to jedyny nurt artystyczny polskiego filmu, który jest znany na świecie i który przyniósł dzieła absolutnie znakomite, to była Polska Szkoła Filmowa. I wtedy powstały tam takie znakomite filmy jak między innymi Popiół i Diament. Kiedy ta szkoła się skończyła, różnie o tym mówią, bo mówi się też, że to ostatnim filmem Polskiej Szkoły Filmowej to był Człowiek z marmuru Andrzeja Wajdy, który także jest przypisywany do innego okresu, a mianowicie do tak zwanego kina moralnego niepokoju. kiedy władze partyjne zobaczyły, że twórcy filmowi są niepokorni, poszukują tematów, które porywają widownię i to nie tylko polską. Przypominam, ta polska szkoła filmowa była znana na świecie, a Zbigniew Cybulski w pewnym okresie był bardziej popularny niż Burt Lancaster, słynny aktor amerykański. Także to rzeczywiście był fenomen na skalę polskiego i europejskiego i światowego kina. No to kiedy partia się za to zabrała i wyznaczyła nowe cele kinematografii, między innymi takie cele ideologiczne, właśnie takiej trochę kina partyzanckiego, takiego, które będzie pokazywać początki Polski Ludowej, oczywiście w tej konwencji historii PRL-owskiej. I takie obrazy później były tworzone. Ten okres się nazywał, tak jak i w polityce, okresem tak zwanej małej stabilizacji. I o takich okresach no, można mówić. Tak jak w pewnym sensie właśnie epoka Gierka się kojarzy z tym kinem moralnego niepokoju, czyli od twórczości Kieślowskiego, Zanussiego i Wajdy. No później mamy właściwie ostatnią dekadę PRL-u. I to już wiemy, jak to wszystko się dokonywało. Nawiasem mówiąc, właśnie to już pod koniec PRL-u dopiero pojawił się taki film Virtuti, gdzie po raz pierwszy w kinematografii polskiej wspomniano o temacie do tej pory absolutnie niedopuszczanym i niecenzuralnym, czyli ataku Związku Sowieckiego na Polskę 17 września 1939 roku. No i mamy kino III Rzeczypospolitej. Tutaj bym nie wyróżniał jakichś specjalnych okresów, może jeszcze ich nie potrafię zdefiniować. Oczywiście brak cenzury politycznej wpłynął na całkowitą wolność twórców. I twórcy różnie do tej kwestii kina historycznego podchodzili. I ja to starałem się właśnie do tego aktualnego prawie że roku, czyli 2019, opisać, dlatego że w tym kinie też dały o sobie znać różne nurty. Z jednej strony taki nurt jakby odbrązowienia historii, żeby to, co było dla nas takie pomnikowe, bohaterskie, pokazać jako takie zwykłe, ludzkie, czasem z wielkimi słabościami, czasem nawet naciąganymi. No właśnie takie nie do końca takie bohaterskie i pomnikowe, jak do tej pory zapamiętaliśmy. Z drugiej strony wreszcie, integrując się coraz bardziej politycznie z Zachodem, mogliśmy wystąpić przeciwko tej polityce historycznej, która też była realizowana przez państwa zachodnie, które minimalizowały wkład Polaków w okresie II wojny światowej. No i zaprezentowaliśmy kilka obrazów przypominających heroizm polskich żołnierzy. Były to obrazy polsko-brytyjskie dotyczące dywizjonu 303 i polskich lotników walczących w bitwie o Anglię. Także te nurty różnie te akcenty się rozkładały. Z drugiej strony telewizja zrealizowała serial najdłuższy o okupacji i wojnie i przypominający bohaterstwo cichociemnych, czyli Czas honoru. I to jest panorama, która oczywiście czasem w szczegółach się różni. Ja to też starałem się pokazać, jak próbowano skumulować ogromną liczbę faktów historycznych dotyczących okupacji i okresu powojennego i powstania warszawskiego w takiej formie bardzo długiego serialu liczącego bodaj 70 odcinków. Także tutaj też mamy bardzo duże zasługi. I co jest zupełnie jakby odbiegające, ale musiałem to włączyć do tej książki ze względu na realizacje filmowe i na technikę filmową, która temu towarzyszyła, a mianowicie spektakle teatru telewizji, sceny faktu. To, co ojciec wspomniał na początku, że Kapitan Klos i Stawka większa niż życie, to był najpierw spektakl telewizyjny. Zresztą to chyba już na następną książkę, porównanie serialu do tych spektakli telewizyjnych, bo w spektaklach telewizyjnych Hans Kloss współpracował i z wywiadem zachodnim, i amerykańskim, jakoś tam to troszkę inaczej wyglądało. W serialu...
Skończył na sowieckim.
Tak, już był agentem polsko-sowieckim, może tak. Zresztą szalenie sympatycznym i doskonale zagranym, więc tutaj w ogóle nie kwestionujemy tego, ale... Zacząłem o tych spektaklach Sceny Faktu Teatru Telewizji, TVP, które starają się w formie dramatycznej pokazać prawdę historyczną dotyczącą początków rządów komunistycznych, instalacji władzy ludowej w przedstawieniu o Mikołajczyku, czy o tragicznych postaciach polskiego podziemia zamordowanych później przez komunistów, czyli o legendarnym Anodzie, który brał udział w akcji pod Arsenałem, o generale Nilu, o rotmistrzu Pileckim. Także trudno, żeby przekaz właśnie, który miał na celu pokazanie i przypomnienie prawdy historycznej, w tej mojej książce się był pominięty, się nie znalazł.
Panie profesorze, tak właśnie słucham tych odniesień i myślę sobie, że kiedy oglądamy no chociażby czy wspomniany Czas Honoru, ale również czy jutro idziemy do kina, pójdziemy do kina taki film, czy szereg innych, to te filmy myślę w dużej mierze realizowane są z myślą o młodszej widowni, no choćby dlatego, że bohaterami tych filmów są młodzi ludzie i oczywiście niejednokrotnie jest tutaj próba kreowania takich postaw patriotycznych, jakiejś takiej tęsknoty za dochodzeniem do prawdy, sprawiedliwością i tak dalej, i tak dalej. Ale chcąc przybliżyć te postaci historyczne z tej epoki wojennej, przedwojennej, tę młodzież ówczesną, współczesnemu pokoleniu, no nakłada się na tę na tych bohaterów taką mentalność współczesną, jakby odideawia się troszeczkę choćby w zakresie jakiejś wstrzemięźliwości życia, współżycia przedmałżeńskiego i tak dalej, i tak dalej. Co pan profesor o tym by ewentualnie powiedział?
To rzeczywiście jest troszeczkę inny świat, inne wartości, inne postawy. Ja nie chcę mówić, że przedwojenna czy okupacyjna młodzież w 100% zachowywała wszystkie ideały etyczne wynikające z dekalogu i Ewangelii. Ale niewątpliwie system wychowania zarówno przedwojennego, jak i wojennego te ideały stawiał młodym ludziom. Pytałem o to, dlatego że to jest pokolenie moich wujów, moich stryjów, moich rodziców, mojej babci i nie sądzę, i tak samo pytałem obcych ludzi i żołnierzy podziemia, rozmawiałem i miałem to szczęście poznania naczelnika Szarych Szeregów, pana Stanisława Broniewskiego, i to wychowanie tych młodych ludzi było inne. Teraz rzeczywiście może być taka pokusa, żeby pokazać młodym wspólnotę pokoleń, że ci młodzi ludzie byli tacy zwyczajni, tacy normalni, no tacy jak wy jesteście dzisiaj, ale nie we wszystkim oni tacy byli. Proszę zobaczyć obraz miłości między chłopakiem a dziewczyną, jaki został pokazany w filmie z epoki PRL-u pod tytułem Akcja pod Arsenałem. Dotyczy to odbicia słynnej akcji przeprowadzonej przez Szare Szeregi, odbicia Rudego. Tą akcją dowodził właśnie pan Stanisław Broniewski. Jak tam jest pokazana miłość dziewczyny do Alka Dawidowskiego, a myślę, że tutaj jest pewien problem. takiej mentalności i takiego grzechu, który się popełnia, że narzuca się postaciom historycznym czy wydarzeniom historycznym współczesną mentalność i obyczajowość. I w niektórych tych obrazach filmowych to się tak pojawiło, że nagle bardzo liberalny model etyki, szczególnie w zakresie tych kontaktów damsko-męskich, jest przerzucony na te lata okupacyjne. Opowiadali mi, no sąsiadka mi opowiadała, co tu dużo mówić, sąsiadka zza ściany, która była powstańcem warszawskim i była żołnierzem Armii Krajowej, pani Lang, opowiadała mi o tym, że nawet jak po godzinie policyjnej, jako łączniczka, musiała zostać w jakimś lokalu konspiracyjnym, to miała właśnie opory, że w tym lokalu będzie jakiś chłopak, czy sytuacja będzie, powiedzmy, dwuznaczna. I starała się tych sytuacji unikać. Wobec tego, tak jak powiedziałem, tamto pokolenie było wychowywane na innych ideałach, które, tak jak mówię, to jest ludzka słabość, ktoś może tego nie przestrzegać, ale te ideały w sensie pedagogiki zarówno szkolnej, harcerskiej, młodzieżowej były przestrzegane w dużym stopniu. Także ten nasz obraz liberalnej moralności przeniesionej w lata okupacji nie zawsze jest prawdziwy.
Zaprosimy teraz naszych widzów do rozmów. Mówimy o manipulacjach wizualnych wczoraj i dziś. Jeszcze wiele w szczegółach możemy oczywiście porozmawiać i myślę, że będzie ku temu okazja w rozmowie z Państwem właśnie, a później w drugiej części w Radiu Maryja od 21.30 pojawimy się ponownie. Numery telefonów teraz do Państwa dyspozycji 56 657 0011. Dla telewidzów i słuchaczy z Polski Północnej 657 0012 południa, 536 600 300, 536 600 400 telefony w naszej rodzinie oraz zagranica 0048 56 657 0013 i 657 0014. Pan profesor Grzegorz Łęcicki, kierownik Katedry Teologii Środków Społecznego Przekazu i Edukacji Medialnej oraz dyrektor Instytutu Edukacji Medialnej i Dziennikarstwa na Wydziale Teologicznym UKSW, badacz mediów audiowizualnych, głównie filmów fabularnych oraz seriali telewizyjnych, jest dzisiaj razem z nami. Radio Maryja i Telewizja Trwam, prosimy.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus, Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Ojciec Tadeusz Rydzyk. Tak słucham tej audycji, bardzo dziękuję za temat. Ale no, powiedziałbym, no temat bardzo ważny temat. Manipulacja wizualna wczoraj i dziś. Media służą, powinny służyć człowiekowi dla jego rozwoju, dla dobra, poszukiwania prawdy, sensu życia i tak dalej, do wychowania, do ukształtowania, do uformowania człowieka, żeby stał się jeszcze bardziej człowiekiem. My widzimy jedno, to jest to, albo media, jeżeli są w czyichś rękach, mogą też służyć do deformowania człowieka, do przeprowadzania swoich interesów. A właśnie, żeby przeprowadzić te interesy, posługują się manipulacją. Manipulacja wtedy jest manipulacja, jeżeli jest niezauważalna przez odbiorców. Bo to musi być ukryte działanie, zamiary ukryte. Manipulator wie, o co mu chodzi, a inni muszą odbierać ten przekaz jako coś dobrego, jako służącemu człowiekowi. To tak mniej więcej jak w opisie biblijnym kuszenia pierwszych rodziców, Ewy i tak dalej. Ewa została w jakiś sposób oszukana, zmanipulowana. Tak, manipulacja to jest nic innego, tylko kłamstwo. Tak. I powiedziałbym generalnie, bo mówimy, pan profesor mówi o tych filmach teraz, gdzieś tam jakieś... powiedziałbym generalnie, jest jedna wielka manipulacja. Generalnie są wyjątki. Ale gdy się patrzy na telewizję, można mówić cała prawda całą dobę. To jest, jaka to jest prawda? Jak to się ma do prawdy? Co to jest prawda i jak to się ma do tej definicji klasycznej prawdy? Tak, także tak samo tutaj to jest jedna wielka manipulacja i deformacja. Widać, że w tej chwili film, media, no inne powiedziałbym też kanały, tak to nazwę, przez które przechodzi myśl ludzka, czy to jest jedna wielka manipulacja. Służy to interesom. To służy to interesom kogoś, albo to interesom finansowym, interesom jakichś ideologów i tak dalej. Także tak bym to widział. Tak bym to widział. Manipulacja wielka, manipulacja mała, tak, na szeroką skalę. Popatrzmy, chociaż i tu chodzi o właśnie zdeformowanie człowieka. To nie jest to, że ktoś sobie tak wyjdzie jakoś. Wszystko ma też znaczenie. No, to jest wszystko tak oczywiste. Widać tę manipulację cały czas w filmach. No na przykład te filmy, one niby mają bawić, a rzeczywiście jest jakieś działanie podprogowe. Ludzie nawet nie wiedzą, jak tymi kierują się tym przekazem w życiu na co dzień. Tak. Jak jest niszczona w ten sposób rodzina, normalność. Normalnych ludzi, normalnie zachowujących się, nazywają konserwatystami. To nie są żadni konserwatyści, są normalni. Tak, nawet na telewizję publiczną. Nawet telewizja publiczna, jak bardzo często pokazuje chory model rodziny. Chociażby sprawa tych filmów, seriali, w których pokazuje się dewiantów jako wzorce. I małżeństwo bardzo dobre, a małżeństwo normalne pokazuje się, jakie to jest patologiczne i tak dalej. I te wszystkie seriale, chociażby te seriale zachodnie, one wloką się latami. Wszyscy z wszystkimi tam, dzisiaj ten ma taką żonę, później się wymienia, później gdzieś tam tego, mężczyźni, kobiety. No chore, to jest pięknie ubarwione i na tym polega manipulacja. Tutaj odbiorcy myślą, że to jest idealne i to jest to właściwe. I ona jest, powiedziałbym, generalnie niestety, ja myślę zwłaszcza o telewizji, do kina nie chodzę. Tak, jedna wielka manipulacja to służy antycywilizacji, albo inaczej w tej wojnie cywilizacyjnej służy walce, albo inaczej niszczeniu cywilizacji chrześcijańskiej. Tak bym powiedział. Służy niszczeniu patriotyzmu, czyli służy jakimś inżynierom tego świata. Inżynierom, którzy inny porządek chcą wprowadzić niż dotąd. Także to jest bardzo szeroka bardzo, bardzo szeroko idący prąd. Tak to odbieram. Prawda. Tak odbieram i jest jeszcze manipulacja, jakś tak powiedziałbym, w poszczególnych tak naszej historii dotyka to. Od chociażby manipulacji niedawno był tam jakiś program Don Stanislao, prawda? To jedna wielka manipulacja, powiedziałbym, kłamstwo, pięknie, powiedziałbym, no, w pięknych kolorach podane, żeby ludzie i takie żerujące na instynktach ludzkich, nawet na niższych pokładach. Ale to jest manipulacja. Manipulacja na każdym kroku, ona idzie, tak bym powiedział. Jest jedynie wychować człowieka do prawdy. Wychować człowieka do odkrycia sensu jego życia i patrzenia daleko w przyszłość. W myśl tej zasady pod agis prudente ragaze drespicepi. Czynisz co czynisz, czyń roztropnie, patrz końca. Aż wieczność. I wtedy będzie człowiek jakoś tak chyba myślał, szybciej będzie myślał prawidłowo i nie będzie sam przede wszystkim manipulował, nie będzie wpisywał się w tych, prawda, żołnierzy tej armii manipulantów, tak, to jest jedno, a z drugiej strony nie będzie się poddawał manipulacji. Tak, no obraz działa niezwykle i to są straszne rzeczy, no straszne po prostu, pełniąc to manipulacje. Dziękuję bardzo.
Dziękujemy. Panie
bardzo
profesorze.
Dziękujemy za tę wypowiedź.
Czy pan profesor chciałby tutaj jeszcze jakąś myśl do tej wypowiedzi ojca dyrektora?
To znaczy, jeżeli mogę, kiedyś rozmawiałem z ojcem dyrektorem też na antenie przy okazji książki o małżeństwie i rodzinie. I rzeczywiście te seriale, które dotyczą też spraw obyczajowych, i to te polskie, może też nie tylko te niekończące się, opisuje w różnych artykułach, bo rzeczywiście te modele rodzin zarówno PRL-owskich, jak i tych, które żyją w III Rzeczypospolitej, powiedziałbym najdelikatniej, są dalekie od ideału rodzin chrześcijańskich. Filmy fabularne, które pokazują takie romantyczne miłości 40-latków, którzy mają za sobą pierwsze związki, dzieci, te rozwody, no i potem dopiero tak jakby ci ludzie w wieku 40 lat przeżywali drugą młodość i dopiero mają prawdziwe miłości, znajdują i żyją długo i szczęśliwie. No to tak filmowo to tak sobie możemy to pokazać, no właśnie nawet nie wiadomo, czy to do końca jest taka godziwa rozrywka. Natomiast niewątpliwie jest to kształtowanie pewnego modelu, który jest przeciwny etyce małżeńskiej i moralności chrześcijańskiej. Tak jak ojciec dyrektor swoją definicję tych czasów ukuł, to w poprzedniej książce ja taką sobie napisałem taką definicję, że jest to antykultura neobarbarzyńców. Bo to, co przez 2000 lat starało się chrześcijaństwo wychowywać narody, państwa, Europę, tą cywilizację zachodnią, budować na ideałach Ewangelii, dekalogu, prawdy, dobra, piękna, no to w tej chwili jest to kontestowane totalnie. Rzeczywiście w sposób zmasowany. Także oczywiście nie porównywałbym, bo różne są formy manipulacji, już tutaj nie będziemy wchodzić w różne gatunki, zarówno powiedziałbym publicystyczne, jak i dokumentalne i fabularne. Może byśmy poprzestali akurat dzisiejszego wieczoru tylko na tych narracjach fabularnych i serialowych dotyczących wojny. Natomiast wszystko inne możemy omawiać przy innej okazji. Ale niestety to co ojciec dyrektor już powiedział, no z manipulacją mamy do czynienia. Świat mediów troszkę się różni, tak jak ja mówię, staram się mówić delikatnie, że tylko troszkę, ale chyba to jednak ta różnica jest coraz większa ze światem realnym. A że wpływ mediów audiowizualnych jest ogromny, to jest sprawa oczywista. I może takie przypomnienie takiego dogmatu też medialnego, mianowicie, że obraz bardziej nas sugestywnie oddziałuje i o wiele trudniej nam jest tę manipulację rozpoznać.
Mamy kolejny telefon, bardzo proszę, halo.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Mówi Stanisław z Małopolski. Panie profesorze, ja mam taką refleksję, trochę z pozycji historycznej, ale i do dzisiaj włącznie. Lenin, Stalin, Hitler wykorzystywali głównie kino do promocji swojej bezbożnej, ludobójczej ideologii. Tam na co dzień był głód, nędza, reżim, walka z Bogiem, wysadzanie w powietrze świątynie, gułagi, Syberia, a filmy, co pokazywały, czy przywódcy to wspaniali ludzie, kochające dzieci, ludzi. To było widać i w kronikach, i na filmach. A kraj rad jest mlekiem, miodem płynącym, a ludziom żyło się wspaniale, co uśmiechnięci, szczególnie na 1 maja. Pozdrawiali swoich przywódców śpiewem, wstęgami, portretami. No, do produkcji tych filmów to na pewno wybierano reżyserów, aktorów, tak zwanych dworusów, dobrze płatnych. A ich dzieła podczas produkcji na pewno były nadzorowane przez służby specjalne i cenzorów. Filmy uczciwych reżyserów mówiący o prawdzie na pewno nie były legalizowane, a twórców zamykano i prześladowano. W Polsce po II wojnie światowej, podobnie jak w Związku Radzieckim, szalała cenzura i filmy musiały być poprawnie politycznie i wtedy szły na ekran. Jeśli jakiś reżyser wyprodukował film na poziomie wprawdzie historycznej, to cenzura wrzucała na półki i to żeśmy nazywali pułkownikami. Owszem, puszczano jakieś filmy do emisji, ale krytykujące partie, przywódców po tak zwanych przełomach, odwilżach, jak padały rządy, tam Bieruta, Gomułki, Gierka. W III RP też była cenzura w postaci autocenzury. Dopuszczano do filmy te, które były poprawne politycznie. Jednym słowem filmy miały gloryfikować marksizm, miały, a trzeba było dowalać kościołowi, wartościom moralnym i prawa naturalnego. A dzisiaj jest również też, filmy są zakłamane, ale też są i filmy, ale to skąpo pokazywane, mówiące o chrześcijaństwie, o Bogu. No, ja widziałem kilka pięknych filmów w prawdzie i miłości, wyprodukowane w USK, Him w Toruniu, no i innych pasjonatów z rodziny cywilizacji chrześcijańskiej. Dziękuję za wysłuchanie. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze. Dziękuję panie Stanisławie. Panie profesorze.
No tak, to zawsze tak jest w systemach totalitarnych, że tak jak Lenin zauważył, jak Bareja to wyśmiał w filmie Miś, że film jest najważniejszą ze sztuk, tylko nie każdy pamięta o tym, dlaczego jest najważniejszą. No dlatego, że jest skierowany do analfabetów. Nie trzeba umieć czytać i pisać, żeby obejrzeć film, no bo film pokazuje coś tam gadają te postaci. No i właśnie na tym polegał fenomen filmu. I rzeczywiście te filmy stały się doskonałym narzędziem takiej prymitywnej propagandy zarówno w Związku Sowieckim, jak i w III Rzeszy. Później ten element propagandowy pojawia się oczywiście w tak zwanych produkcyjniakach, czyli tym kinie stalinowskim w okresie Polski Ludowej, w mniej lub bardziej nachalny sposób w późniejszych produkcjach, których, tak jak powiedzieliśmy na początku, istnieje jak jakiś fundament ideowy. Po prostu. No jak pokazać, że to już nie inteligencja jest tak naprawdę elitą narodu, tylko chłop. Prosty chłop, który taką ma chłopską mądrość, uczciwość. No jak to pokazać? No jak się takie zdanie napisze, to będzie mało wiarygodne. Ale jak się zrobi film pod tytułem Kierunek Berlin, gdzie bohaterem jest prosty kapral, taki chłop właśnie, który reprezentuje to, co tak naprawdę najpiękniejszego też w polskiej kulturze chłopskiej, no to nagle wychodzi, że to jest ktoś, kto ogarnia tę rzeczywistość nową. Jak zrobić film, że wojsko jest takim elementem stabilizującym, że jest najważniejsze, że są jacyś dywersanci, jest jakiś chaos i nagle pojawia się oddział wojska, zaprowadza porządek i mamy wszystko czarno na białym na taśmie filmowej utrwalone. I sprawa jest oczywista, więc tego rodzaju bardzo prostymi mechanizmami można osiągnąć bardzo wiele, czyli przekonać widza, żeby chociaż no zaczął wątpić w tą swoje doświadczenie historyczne i swoje doświadczenie, które zna może z jakichś nielegalnych też czasem lektur czy opowieści kogoś i nagle zobaczyć, że to nie, ten świat tak nie wyglądał. No przecież to jest uczciwie zrobiony film, no widziałem to na własne oczy. No tyle, że widziałem pewną fikcję. I to jest ten problem, bo to, że film ma nas bawić, że to jest tylko rozrywka, że to jest fikcyjny świat celuloidowej taśmy, no to jest jedna rzecz. Ale z drugiej strony my bardzo przeżywamy filmy i seriale, dlatego że tego nie powiedzieliśmy. Tak naprawdę podstawową cechą sztuki filmowej jest oddziaływanie na emocje. My mamy coś czuć. Mamy się denerwować, mamy się bać jak przy horrorach, mamy się fascynować, mamy się tymi postaciami niemalże identyfikować i być zaciekawionymi, co jest dalej, dlatego oglądamy tam po raz kolejny ten serial, czy ileś odcinków, no bo te losy tych osób fikcyjnych, bohaterów nas interesują. Także ten element emocjonalny, myśmy tutaj nie mówili, ale jest szalenie ważny. To kino nas bawi, śmieszy, wzrusza, denerwuje, ale to właśnie o to twórcom chodzi. To jest ten element przekazu, też czasem bardzo trudno dostrzegalny.
Bardzo proszę, Radio Maryja, Telewizja Trwam.
I niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków, amen.
Kazimierz ze Stanisławowa. Ja chciałem do programu, pozdrawiam ojca prowadzącego i pana profesora, bo dopiero nie tak dawno włączyłem. I o manipulacji. Słuchałem dyrektora ojca Tadeusza Rydzyka. I o tej manipulacji. Mnie chodzi o manipulację dzisiaj, tu i teraz. I o co mi chodzi? Był w programie doktor Sutkowski i tam ja prosiłem, że po prostu na dzisiejsze. Ile osób umiera na koronawirusa? I tylko wszyscy, mówi się dzisiaj, że ileś tam tysięcy umiera na koronawirusa, a po prostu ogólna suma, ile umarło w 2005, 2006, 2010, 2020 roku, ile dzisiaj, jeżeli mówimy o pandemii, no to pandemia. Czym się charakteryzuje pandemia? Pandemia się tym charakteryzuje...
Panie Kazimierzu, ja bardzo dziękuję, tylko że no jakby trudno nam odnosić się do pana rozmów z lekarzem, z doktorem, które również, jak rozumiem, gdzieś na antenie miały miejsce. Teraz, żebyśmy definiowali, czym jest pandemia, analizowali statystyki, no bo jakby proszę się zlitować, ale nie jest to tematem dzisiaj dzisiejszych rozmów. Manipulacja rzeczywiście jest tematem niezwykle szerokim, zagadnieniem, gdzie każdy mógłby coś dołożyć, dorzucić, ale skupiamy się dzisiaj przede wszystkim na tej manipulacji wizualnej, odnoszącej się do seriali, do filmów traktujących o rzeczywistości II wojny światowej, o rzeczywistości okresu stalinizmu, bo mam wrażenie, że również oglądając takie seriale jak Dom, jak Polskie Drogi, jak Kolumbowie, jak Rozpętałem II wojnę światową, czy Pułkownik Kwiatkowski, a myślę, że wielu z Państwa te filmy oglądało i to pewnie z zaciekawieniem, z rozbawieniem, ale możemy tam na tych filmach czegoś się nauczyć. Panie profesorze, bo to nie chodzi o to, żeby nie oglądać filmów zmanipulowanych chyba, tylko żeby właśnie o nich porozmawiać, żeby wyłuskać, żeby dostać materiału krytycznego do oglądania kolejnych produkcji, do tego, żebyśmy byli mądrymi odbiorcami serialu, filmu, czy szerzej mediów.
Zdecydowanie, tak jak ojciec powiedział, naszym ideałem jest widz, który jest krytyczny i umiejący dostrzec zarówno plusy, jak i minusy takiego dzieła artystycznego, którym jest film i serial. Proszę przecież nawet z naszej historii mediów wizualnych, sztuk pięknych, jakbyśmy tak pokazali komuś obraz Jana Matejki Bitwa pod Grunwaldem, to pewnie uczestnicy by się zdziwili, że to tak wygląda. No bo to są wyobrażenia artysty o tej bitwie. On im nadał twarze, nadał im postacie, ale to nie są te postacie z 1410 roku. I oceniamy to na różnych płaszczyznach. I tak samo film, serial też oceniamy na tych różnych płaszczyznach. Ja dlatego nie pisałem nic, czy prawie nic na temat wartości artystycznej tych filmów i seriali, bo niektóre z nich są absolutnie genialnie zmontowane, zrealizowane. Ta gra aktorska jest wspaniała. To, że serial ma wymowę mniej lub bardziej propagandową, taką jak Czterej Pancerni czy Kapitan Klos, to absolutnie nie umniejsza rangi aktorów, którzy odegrali znakomite kreacje. No moja mama, która miała bardzo bolesne przeżycia z okresu okupacji, była w armii podziemnej, przeżyła naloty gestapo na mieszkanie i mówiła, że w stawce większej niż życie, to ona woli Emila Karewicza, bo on jest lepszy niż prawdziwy gestapowiec. Więc trudno tu mówić też o propagandzie czy manipulacji, no bo ktoś po prostu odegrał dobrze tę rolę. Warstwa polityczna filmu i tak dalej jakby pod tym względem schodzi na drugi plan. Jesteśmy krytyczni i to rozpoznajemy, ale umiejmy też docenić to, co w tych filmach prawdziwi artyści chcieli pokazać naprawdę pięknego. Czasem nie rozumiemy tego i tak jak powiedziałem, przy tej analizie filmu musimy wziąć pod uwagę opinię jego twórcy, czyli reżysera. Film, który był bardzo krytykowany, którego elementy propagandowe były nawet w PRL-u bardzo mocno akcentowane, czyli film Lotna, gdzie jest taka słynna scena, gdzie Ułan uderza szablą w lufę czołgu. No bez sensu, co ci Polacy robią? Oczywiście to jako symbol można inaczej odczytywać i reżyser dał swoją interpretację tej sceny. Ale ten film otwiera taki romantyczny obraz, trochę kojarzący się z obrazami Gierymskiego, a mianowicie szwadronu ułanów, który jedzie polną drogą przy jakimś zagajniku. I reżyser Andrzej Wajda napisał o tej scenie, że on w tej scenie chciał pokazać ten świat, którego już nie ma, a który jego pokolenie i pokolenie moich rodziców jeszcze doskonale pamiętało. To jest ten świat tych polskich ułanów, tych szabli, tych ostróg, tych mężczyzn pewnych siebie, idących w bój, no tak jak ci nasi szwoleżerowie pod Somosierą. Jeżeli ktoś tego nie zauważy, no scena jak scena, no zaczyna się film, ale ale to jakby zatrzymać ten kadr, to wtedy daje przepiękny, wzruszający wizerunek polskiej historii, której już nie ma. Można mówić o manipulacji w początkowych sekwencjach filmu Hubal, gdzie nie wiemy, z kim ten oddział, ten pułk rezerwowy walczył. Wiemy z historii, że walczył z Rosjanami i dlatego się starł później z Niemcami, no bo uciekał po prostu przed Rosjanami nadciągającymi ze wschodu. Ale w tym samym filmie jest jedna z najpiękniejszych scen religijnych kina PRL-u, a mianowicie uczestnictwa oddziału Hubala we mszy świętej, w sanktuarium Matki Bożej w Poświętnem. No to taka, za taką scenę no warto ten film cenić, lubić, podziwiać. I pewnie w różnych innych filmach też takie sceny by się znalazły do opowiedzenia. Także to, co ojciec powiedział, zobaczmy zarówno to, co jest dobre, jak i bądźmy świadomi tego, jaką treść manipulacyjną czy propagandową dany obraz czy dana scena niesie. Ale to wymaga właśnie owego krytycyzmu, także wiedzy, także oczytania i oglądania, a przede wszystkim lubienia też tych obrazów.
Może w drugiej części umówimy się też, panie profesorze, na to, że przyjrzymy się kilku konkretnym obrazom, ekranizacjom. Myślę tutaj choćby o filmach, które tworzyły mity założycielskie PRL-u. Kto z państwa nie oglądał też serialu Dom, Polskie Drogi chociażby, może warto zobaczyć je raz jeszcze uzbrojonymi w wiedzę krytyczną dotyczącą historii i elementów manipulacyjnych, które w nich występują. Naszym gościem o 21.30 będzie pan profesor Grzegorz Łęcicki, kierownik Katedry Teologii Środków Społecznego Przekazu i Edukacji Medialnej oraz dyrektor Instytutu Edukacji Medialnej i dziennikarstwa na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, badacz mediów audiowizualnych, głównie filmów fabularnych oraz seriali telewizyjnych i autor książki Widmo Prawdy, Projekcja Fałszu, która też jest inspiracją do dzisiejszego naszego spotkania, bowiem w tej książce szczegółowo te manipulacje, indoktrynacje i propaganda zostały przedstawione na tle prawdziwej, tej rzeczywistej historii naszej ojczyzny. Panie profesorze, za tę część serdecznie dziękuję.
Bardzo dziękuję i w takim razie do usłyszenia o 21.30.
Do usłyszenia. Dziękuję także państwu. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja Zawsze Dziewica.